Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Wrócimy jeszcze do sukcesu Igi Świątek. Będzie także krótka rozmowa z Anitą Włodarczyk oraz laureatką konkursu trenerka roku 2019 Malwiną Wojtulewicz-Sobierajską. Do tego dwie rozmowy piłkarskie. Obrońca Lechii Gdańsk Michał Nalepa powspomina okres gry w Ferencvaroszu Budapeszt, który we wtorek rozpocznie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Do dwóch meczów eliminacji Mistrzostw Europy szykują się nasze piłkarki. Rozmawialiśmy o tym z Dominiką Grabowską. Zapraszam. Iga Świątek powoli uczy się tego, jak poradzić sobie z zarządzaniem sukcesem. Kilka dni temu zwyciężczyni Rolanda Garrosa spotkała się z dziennikarzami, no i z naszą zawodniczką rozmawiał Paweł Pawłowski.
Mecz z Sofią Kenin, pierwszy set, 3-3 w gemach, zaczęła się walka na przewagi. Co tam się wtedy działo u ciebie mentalnie i co się działo wtedy tenisowo?
Od początku, jak wyszłam na kort, wiedziałam, że Sofia jest świetną zawodniczką, więc ja nie miałam takiego oczekiwania, że będę faktycznie w każdej piłce dominowała. Zdaję sobie sprawę z tego, że ona już wygrała szlema, była w takiej sytuacji, ma takie doświadczenie, więc mimo tego, że wygrywałam na początku 3-0, później doprowadziłam do stanu po 3, jakby nie przejmowałam się tym, po prostu skoncentrowałam się na swojej dalszej grze i starałam się wygrać każdą kolejną akcję i nie myśleć jakby o tym, co może zdarzyć się na końcu i o końcowym efekcie.
No właśnie, to jest trudne, bo mówisz tak samo jak nasi skoczkowie narciarscy, że trzeba się koncentrować na pracy, bo efekt jest no tak naprawdę jej tylko wynikiem. Trudno jest przestawić swoją psychikę, żeby myśleć tylko i wyłącznie o tym, co jest teraz, o tej pracy?
Bardzo trudno, bo właściwie cały czas trzeba być uważnym na to, co się myśli. Każda jakby myśl może spowodować lawinę kolejnych, więc ja bardzo się cieszę, że mam przy sobie psychologa, który mi pomaga w tym na co dzień. I staram się po prostu jak najwięcej korzystać z tego, co mówi mi właśnie Daria Abramowicz, chociaż często muszę też sama zrozumieć i sama dorosnąć do tego, żeby stosować te wszystkie metody treningu mentalnego, ale naprawdę bardzo pomaga mi to w sporcie.
Wiesz teraz, co cię czeka? Będzie ogromne zainteresowanie mediów, z którym już się teraz mierzysz, ogromne zainteresowanie kibiców. Niestety kibice też będą myśleć, że już w każdym turnieju będziesz zachodzić od razu bardzo wysoko, ba nawet wygrywać. Co byś chciała w takim razie kibicom powiedzieć? Bo no, zakładam, że trzeba też ich troszeczkę uspokoić, stonować emocje.
Przede wszystkim chciałabym im powiedzieć, że jestem wdzięczna za wsparcie i to, że mają oczekiwania, też sprawia, że we mnie wierzą, więc naprawdę doceniam to, ale prawda jest taka, że tenis jest taką grą, gdzie jest tyle turniejów w sezonie, że nie da się w każdym wypaść najlepiej, zwłaszcza w moim wieku. Nie jestem jeszcze na takim etapie, żeby być stabilna przez cały sezon, dlatego mam nadzieję, że dostarczę po prostu dużo emocji i będę dobrze się prezentowała na korcie, ale właśnie wyniki są efektem i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży.
To jakie plany na teraz? Mówisz wakacje i potem przygotowania do Australian Open?
Tak, na razie będę miała czas, żeby odpocząć i trochę bardziej skoncentrować się na sobie, bo przyznam, że ostatnie dni były dla mnie bardzo wymagające i dużo w moim życiu się zmieniło. I później będziemy przygotowywać się do kolejnego sezonu. Nie wezmę już udziału w żadnym turnieju w tym roku, więc będziemy mieli dużo czasu, żeby przygotować się do Australian Open.
Absolutnie na koniec. Czy trener już zrealizował zakład, czy jest już wydepilowany?
Jeszcze nie, ale zresztą to można zobaczyć, bo włosy wystają mu spod koszulki, ale mam nadzieję, że niedługo zostanie zrealizowany i że będę przy tym obecna, choć pewnie będzie się wstydził.
Po wygranej w Paryżu Iga Świątek awansowała na 17 miejsce rankingu WTA. O tym awansie i o tym, co teraz czeka naszą młodą zawodniczkę, rozmawiałem z redaktorem naczelnym magazynu Tenis Klub Adamem Romerem.
No rzeczywiście wyżej była w historii polskiego tenisatka Agnieszka Radwańska, wiemy, swego czasu numer 2 na światowych listach. To jest, można powiedzieć, taki bezpośredni przedsionek tego topu, za który uważana jest pierwsza dziesiątka. To 17 miejsce, czy można powiedzieć ten skok na 17 miejsce w wypadku Igi Świątek, pozwala jej na dzisiaj uczestniczyć, chociaż z tym uczestniczeniem na dzisiaj to jest dobrze, nie wiem czy do końca dobrze powiedziane, bo ona przecież zakończyła sezon, tak? Ona powiedziała, że już w roku 2020 nie będzie startować, natomiast no, to pozwoli jej spokojnie grać we wszystkich turniejach WTA, które sobie zaplanuje, bo z takim rankingiem nie będzie musiała się martwić, czy musi się przebijać przez eliminację, czy będzie miała miejsce. Już jakby wyjątkowo ciekawa była sprawa związana z turniejem w Ostrawie. Tam to Piotr Sierzputowski mu jakby mówił, czy może lepiej pisał o tym, że w mediach społecznościowych, że na pewnym etapie turnieju paryskiego, kiedy oni nie wiedzieli, jak to dalej się rozwinie, dyrektor turnieju w Ostrawie obiecał im dziką kartę. Po prostu, ponieważ Iga była tam w tym turnieju zapisana, natomiast ze swoim rankingiem, z którym się zgłaszała, mogła się dostać tylko do eliminacji. To też pokazuje, jak ta wartość, taka wartość niematerialna, ale raczej marketingowa Igi Świątek rośnie i rosła w trakcie turnieju paryskiego i teraz no, właśnie urosła do tego miejsca, że 17. pozycja to jest właściwie, można powiedzieć, dzisiaj, ja bym powiedział, życzyłbym sobie, żeby każdy, kto kiedyś rozpoczyna karierę tenisową, żeby do takiego miejsca doszedł. I tak jak mówię, tylko i wyłącznie w historii polskiego tenisa, u kobiet to wymieniliśmy już Agnieszkę Radwańską, u mężczyzn to tylko dwie osoby były wyżej, Wojciech Fibak i Jerzy Janowicz po swoim sukcesie na Wimbledonie po półfinale w 2013 roku był wyżej. Także to 17 miejsce to na pewno jest wielki sukces Igi.
Jak zmieni się postrzeganie Igi Świątek po tym jej sukcesie? Bo oczywiście wszyscy jesteśmy cały czas zachwyceni tym, jak ona w Paryżu grała. Z drugiej strony też wiemy, jakby jak wiele ostatnio zawodniczek potrafiło dojść do zwycięstwa w Wielkim Szlemie na przestrzeni ostatnich kilku lat. To grono rzeczywiście się bardzo powiększyło. Jedne z nich zadomowiły się w czołówce, drugie miały gdzieś taki jednorazowy wyskok, ale mam na myśli takie ocenianie jej przez cały ten świat tenisowy. Ona teraz już wkracza na wody na razie dla siebie nieznane. To też będzie dla niej pewnie wymagające najbliższe tygodnie, miesiące, żeby odnaleźć się w pewnej nowej sytuacji, bo to dla niej jest nowa sytuacja, dla niej, dla jej sztabu.
Dlatego właśnie ja uważam, że ta decyzja o zakończeniu sezonu 2020 jest bardzo rozsądna. To zresztą padło z ust Darii Abramowicz, że oni teraz będą musieli popracować, czy jakby przepracować ten sukces. I to mi się niezwykle podoba, tak? Dlatego że w zawodowym sporcie trzeba nie tylko pracować nad porażkami, ale trzeba też pracować nad zwycięstwami, bo te zwycięstwa niekiedy zawracają młodym szczególnie sportowcom w głowie. Mamy takie przykłady w światowym tenisie, daleko nie szukając, Jelena Ostapienko, która 3 lata temu wygrała turniej Wielkiego Szlema w Paryżu. Dziś po 3 latach ciągle właściwie nie może nawiązać do tego wielkiego sukcesu. Tak? Takich przykładów mamy jeszcze oczywiście więcej. Więc ja liczę na to, że ten okres jakby poza kortem, poza startami, Iga poświęci nie tylko na trenowanie kolejnych forehandów i backhandów, bo co do tego nie ma wątpliwości, ale także na tą stronę mentalną, która, ja bym powiedział tak, to jest jeden, no nie jedyny oczywiście, ale jeden z głównych powodów, dlaczego ten turniej tak dobrze się ułożył dla niej. Bo rzeczywiście ta siła mentalna, którą ona pokazywała na korcie, która niekoniecznie wcześniej była z Igą, o tak bym powiedział, pozwoliła jej osiągnąć ten sukces.
To, co jest chyba też ważne w kontekście tego sukcesu, to fakt, że kiedy mówiliśmy o kolejnych zwycięstwach i od razu pojawiały się te nazwiska osób, które stoją bezpośrednio za nią. Ja też mam takie wrażenie, bo miałem okazję rozmawiać i z jej trenerem, i z Darią Abramowicz w przeszłości o jakby ich wizji sportu, czy w przypadku Piotra Sierzpudowskiego tego, jak on Igę do różnych rzeczy przygotowywał, jak planował różne rzeczy. I to, co jest chyba ważne, to fakt, że ta kariera Igi jest nastawiona na pewną długofalowość, nie na taki jeden jakiś strzał, tylko tam wszystko od dłuższego czasu, od kilku lat, jest cały czas tak krok po kroku zaplanowane, przemyślane. I to chyba pokazuje, albo daje nam taką nadzieję, że ten sukces to też nie będzie taki jednostkowy sukces, tylko że ta kariera jest właśnie przygotowywana na długie lata, że tak powiem. To jest chyba coś, co też nie zawsze w sporcie jest regułą, w tenisie też.
Bez wątpienia, mogę się tylko podpisać pod tym, co powiedziałeś. Trzeba też pamiętać, że jednak ten ostatni sukces to jest taki naprawdę milowy krok w jej karierze, czyli te drobne kroczki wcześniej, o których mówiłeś, tak, ten przygotowywanie się, czy ten powolny wspinanie się po tych szczeblach rankingowych, przyniosło w efekcie ten wielki skok teraz, tak? Bo tak, skok z 54 na 17 miejsce to jest naprawdę spory skok. Teraz znowu czas, tak ja przypuszczam, na te drobne kroczki, czyli raczej ciężko będzie Idze powtórzyć aż tak spektakularny skok, raczej będzie się, mamy na to nadzieję, przesuwała w górę tego rankingu powolutku. I w tym niewątpliwie powinna pomóc ta postawa sztabu szkoleniowego i samej Igi, tak, że ona wie, zresztą nawet jak posłuchamy, co ona mówi o Agnieszce Radwańskiej, że Agnieszka Radwańska jest absolutnie największą polską tenisistką, dlatego że ona przez 12 lat utrzymywała się na absolutnym topie i to jest dla niej jakby cel, to jest dla niej coś, co chciałaby osiągnąć w trakcie swojej kariery. Oczywiście przez skromność nie mówię o tym, że już osiągnęła więcej niż Agnieszka Radwańska, no bo jej ten finałowy sukces, znaczy tego finałowego sukcesu już nikt nie zabierze.
Zastanawiam się jeszcze, bo o tym, że Iga Świątek ma talent, mówiło się właściwie od kilku lat. W środowisku tenisowym to ona była jakby no rozpoznawalna i jakby wymieniana jako taka, która może gdzieś w perspektywie kilku lat zaskoczyć taką, powiedzmy, no, sportową Polskę czy kibiców, którzy tak głęboko w tenisie nie siedzą. Czy ty, jako osoba, która tenisem żyje, nawet nie podając nazwisk, ale widzisz gdzieś znowu w tych kategoriach młodszych kogoś, kto gdzieś rzeczywiście o kim się mówi, kto gdzieś tam się wybija, czy talentem, czy umiejętnościami, czy pracowitością, widzisz kolejne nazwiska, które mogłyby gdzieś za jakiś czas zasilić ten polski tenis, bo no, w kobiecym tenisie mamy teraz, powiedzmy, 2-3 nazwiska, no, mamy 2 zawodniczki w setce, potem jeszcze ze 2, które gdzieś tam próbują do tej setki się dobić. W męskim tenisie mamy też na razie 2 nazwiska koło setki, no wiadomo, że Hubert Hurkacz jest zdecydowanie wyżej, plus ewentualnie Kacper Żuk z tych młodszych, ale czy gdzieś tam widać taką młodzież, która rzeczywiście coś robi, czy niekoniecznie?
Znaczy, patrząc tylko na turnieje juniorskie, tak? Bo to jest trochę taki przedsionek tego wielkiego tenisa, to jest oczywiście zupełnie inny tenis, no to w Paryżu startowała 3 Polaków, niestety cała 3 przegrała w pierwszych rundach. Także to jest taki, bym powiedział, lekko niepokojący sygnał. Z drugiej strony ja powiem tak, no przecież zdarzały nam się takie turnieje, gdzie mieliśmy i mniej przedstawicieli w tych turniejach juniorskich, więc trzeba się cieszyć z tej 3. Ja myślę, jakby, jeżeli miałbym powiedzieć, to wśród chłopców, czy wśród młodych tenisistów, to największe oczekiwania, to takie niebezpieczne słowo, ale najwięcej moglibyśmy się spodziewać po Maksie Kaśnikowskim, to jest chłopak rocznik 2003, tak mi się wydaje, to jest chłopak, który rzeczywiście żyje tenisem i na tym tenisie jest skoncentrowany od wielu, wielu lat. Potem jest ciekawy rocznik 2004 wśród chłopców. No, u dziewczyn tu powiem szczerze, że jest oczywiście parę dziewczyn. Jest jedna dziewczyna, która trochę się wyróżnia na tle innych i to jest dziewczyna, jeśli ja dobrze pamiętam, ona jest 2006 rocznik, czyli 14-latka obecnie, to jest Weronika Ewald i ona też jakby na dzisiaj już ma coś, co miała Iga Świątek, też mniej więcej w podobnym wieku, czyli ma odpowiednie wsparcie, bo ona jest wspierana przez Fundację JW i to też daje jej oczywiście pewną przewagę nad grupą innych dziewczyn, także ja bym powiedział tak, no nie wykluczam oczywiście, że pojawi nam się tu i ów jakiś młody zawodnik, który do tej pory jakoś nieszczególnie robił wrażenie w tych młodszych kategoriach, tylko to, co jest niezwykle ważne i to, co jest właściwie kluczem i co właśnie pokazuje przykład Igi Świątek, ona właściwie, ten młody człowiek, młody tenisista czy młoda tenisistka od bardzo wczesnego tego wieku, wchodzenia w ten krok po kroku w ten zawodowy tenis, powinien mieć odpowiednie wsparcie. I myślę, że dzisiejszy wynik Igi Świątek jest też konsekwencją tego, że ona została objęta taką bardzo profesjonalną opieką dość wcześnie, bo to sięga mniej więcej momentu, kiedy miała 15 lat. Także właściwie ostatnie 4 lata ona jest w pełni profesjonalnie prowadzona i przygotowywana do wyniku na światowych kortach.
Anita Włodarczyk wraca do treningów po 2 operacjach, które przeszła w ostatnich miesiącach. Zawodniczka stęskniona za normalnymi treningami, za zgrupowaniami. Posłuchajcie tej krótkiej rozmowy.
Proszę powiedzieć w kilku słowach, jak się pani obecnie czuje, jak to wszystko wygląda, bo no wiemy, że trzeba było wracać, że tak powiem, do zdrowia. Jak ten proces przebiegał i jak teraz to wygląda?
No, jestem zdrowa, dziękuję. Jestem gotowa do rozpoczęcia przygotowań. To, że ostatnie miesiące tak naprawdę spędziłam cały czas w Warszawie na rehabilitacji. Przez ostatnie 4-5 miesięcy do rehabilitacji już doszły elementy treningu, więc jakieś takie przygotowanie, tak powiem, przed zanim ruszymy, to jest przede mną. Głodna pracy, głodna tego reżimu takiego treningowego i mam nadzieję, że za kilka dni ruszę na pierwsze zgrupowanie.
Jak wyglądają te plany tego zgrupowania? Gdzie ono się odbędzie? Jak długo potrwa?
No, prawdopodobieństwo jest duże, że będę mogła wylecieć na zgrupowanie zagraniczne. Tutaj wiadomo, trochę pandemia krzyżuje nam plany, ale robimy wszystko, żeby to nastąpiło, z tego względu, że też będę musiała wcześniej zacząć trening rzutowy, niż to zawsze miało w latach wcześniejszych, bo jestem po ponad rocznej przerwie od trenowania. Więc plan jest taki, żeby wylecieć na zgrupowanie do Kataru i mam nadzieję, że za kilka dni, może w przyszłym tygodniu już tam będę.
Dla pani, czyli dla takiego sportowca, który przyzwyczaił nas i siebie do sukcesów, do bardzo ciężkiej pracy, to był trudny okres, kiedy, no ja rozumiem, że rehabilitacja też wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, pewnie i dyskomfortem, jakimś bólem i ćwiczeniami, ale brak tego właśnie takiego podstawowego treningu był dokuczliwy, tak mentalnie?
Ja po prostu, kiedy się dowiedziałam, że muszę mieć w zeszłym roku w lipcu przeprowadzony zabieg, to po prostu do tego podeszłam, że po prostu odganisz przez te 19 lat ciężkich, bo co roku te treningi były katorżnicze, po prostu nie wytrzymał i domaga się takiej regeneracji. I w mojej głowie jakoś sobie szybko z tym poradziłam, nie było jakichś załamań czy jakiegoś płaczu. Natomiast też nieoczekiwanie przyszła druga operacja, też może niektóre osoby by ta sytuacja mogłaby po prostu, że tak powiem, dobić i trochę przygnębić ze względu na psychicznie, natomiast to doktor mi powiedział, że zabieg tak naprawdę tylko i wyłącznie delikatny i tak naprawdę za kilka dni byłam gotowa już do treningów, ale nastał wtedy czas pandemii, więc przesunięcie, odwołanie igrzysk olimpijskich na przyszły rok. Dla mnie byłam jedną z niewielu licznych osób, które cieszyły się z tej sytuacji, bo tak jak już wcześniej wspominałam, dostałam rok przygotowań w gratisie i zrobiłam wszystko, żeby ten czas dodatkowy jak najlepiej wykorzystać. Codzienna żmudna rehabilitacja, bo jeżeli jesteś przyzwyczajony do katorżniczej pracy na treningu, natomiast tutaj masz problem z podniesieniem siedząc w siedzie prostym, podniesieniem nogi i nie możesz sobie z tym poradzić, to nie było to łatwe, ale mówię, ja zawsze na ogół jestem optymistką i jakoś sobie z tym wszystkim poradziłam. Mam nadzieję, że to już wszystko za mną i teraz trzeba będzie się odbić od tego dna.
Statuetkę za triumf w plebiscycie trenerka roku 2019 odebrała kilka dni temu Malwina Wojtulewicz-Sobierajska, która odpowiada za wyniki Joanny Fiodorow i Wojciecha Nowickiego. Oboje w poprzednim roku zdobyli medale lekkoatletycznych mistrzostw świata w rzucie młotem. No a dla Wojtulewicz-Sobierajskiej to już jest drugie takie bardzo cenne wyróżnienie.
Pani trener, proszę powiedzieć, jaka jest rola takiej nagrody? Bo z jednej strony wiemy, że kiedy sportowiec zdobywa medal dla trenera, trenerki, to już jest wielkie wydarzenie i pewnego rodzaju nagroda, ale takie wyróżnienie już dla pani pracy, nie poprzez wynik sportowy podopiecznych, tylko już takie stricte dla pani. Jaką to ma rolę, szczególnie, że już po raz drugi takie wyróżnienie?
Uważam, że każde wyróżnienie dla trenera to jest cudowne wyróżnienie, tak? To nas jeszcze bardziej motywuje do cięższej pracy, przynajmniej ja tak mam, że każde wyróżnienie jest dla mnie takie, że motywuje mnie do tego, żeby jeszcze więcej myśleć i każdy powinien myśleć, ale tutaj niestety ja już muszę szlifować swoje diamenty. To nie jest praca od podstaw, tylko naprawdę już jest szlifowanie.
Zastanawiam się, bo na przestrzeni nawet ostatnich kilkunastu, powiedzmy, lat tych gwiazd sportu, osób, które zdobywały medale, było bardzo dużo, a do takiej szerokiej świadomości przeszły nazwiska właściwie kilku trenerów. Nie mówię o selekcjonerach jakichś siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tylko o tych dyscyplinach indywidualnych. Czy my też musimy się nauczyć trochę inaczej patrzeć na sport? To znaczy, że za sukcesem tego sportowca stoi sztab ludzi, powinniśmy może też ich lepiej właśnie znać z nazwiska, troszeczkę o nich wiedzieć, bo często gdzieś te osoby pozostają w cieniu przez lata, tak naprawdę.
Oczywiście. U nas tak naprawdę jestem jestem ja, są moi zawodnicy, no i są fizjoterapeuci. Przy okazji są związki, są, jest ministerstwo, tak, to dzięki nim jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak, ale jest nas więcej osób, które gdzieś tam pomaga nam, żeby były te sukcesy. Oczywiście trener jest mózgiem całej tej operacji i musi to wszystko złączyć, żeby to dobrze grało, tak? I tu jest więcej osób, tak?
Jeśli chodzi o te pani diamenty, jak sama pani powiedziała, to są ciągle zawodnicy, zawodniczki, te największe nazwiska, oni ciągle mają rezerwy, takie, które pani widzi gdzieś podczas treningów, że tam jeszcze można dalej, no takim nieładnym mówiąc słowem, wycisnąć coś z tego ich talentu?
Oczywiście, że można jeszcze coś z nich wycisnąć. Wiadomo, że jest to trudniejsze, bo już są starszymi zawodnikami, jednak to są zawodnicy po 30, gdzieś tam kontuzje, zdrowie. Już nie jest, wszystko szybko się tak nie regeneruje, jak kiedyś się regenerowało, więc ja jestem od tego, żeby tak pomyśleć, żeby wycisnąć właśnie z nich to, co się da o tej porze i w tym miejscu, tak? I właśnie od tego są trenerzy.
Teraz najczęściej widzimy w takich sytuacjach na zawodach, tak, no w lekkiej atletyce to jest, szczególnie wiem jak to wygląda, tak po kolejnej próbie gdzieś jakiś jest rzut na trybuny, gdzie siedzą trenerzy, jest tam, można jakąś reakcję sobie waszą zobaczyć, jak wy oceniacie tą próbę gdzieś po grymasach czy gestach, ale taka codzienna praca to jest pewnie też, no nie tylko uśmiech, ale też pewnie no, taka walka z zawodnikami to jest złe słowo, ale pewne przekonywanie ich do różnych rzeczy, pewnie różnego rodzaju tarcia, łatwo jest to wszystko przepracować, żeby no, na drugi dzień wyjść bez much w nosie, że tak to nazwę.
Tak, nie, to jest niesamowity stres. Wszyscy widzą nas, że to jest wszystko piękne, ładne, ale są i zgrzyty. My jesteśmy z sobą więcej niż ze swoimi żonami, mężami, z rodziną, tak? Więc z mężem, jak jesteś w domu, to się pokłócisz, a z nim, jak widzisz ich od rana codziennie, to też są zgrzyty, tak? I tylko, że trzeba umieć z sobą rozmawiać. Mi się wydaje, że moją przewagą jako trenera jest na pewno to, że potrafię rozmawiać ze swoimi zawodnikami, tak? I pewnie jest mi lżej, bo oni są niewiele ode mnie młodsi i możemy sobie porozmawiać troszkę mocniej, tak? I pewnie to jest moja przewaga nad innymi trenerami.
Jeszcze spytam, bo często mówimy, że sportowiec, zawodnik, zawodniczka muszą być odpowiednio zmotywowani. A co motywuje trenera? Bo bez motywacji trenera też chyba by to się wszystko nie udawało.
Znaczy, ja mam coś takiego, że dla mnie każdy rok jest, dla mnie to jest po prostu wyzwanie, tak? Igrzyska to jest mój pierwszy cel, najważniejszy cel, jaki sobie stawiam zawsze. A każda inna impreza to jest impreza po prostu docelowa, a cele jest jedne, Igrzyska Olimpijskie. W tym roku nie było ich, w następnym roku mam nadzieję, że tak jak powiedziałam, będziemy gryźli beton, a pokażemy światu, na co nas stać.
Wraca piłkarska Liga Mistrzów. We wtorek i w środę pierwsze mecze fazy grupowej, w której po 11 latach znów zagra na przykład klub z Węgier. Awans wywalczył Ferencvaros Budapeszt. Od lipca 2014 przez 3 sezony w drużynie grał Michał Nalepa, dziś obrońca Lechii Gdańsk. Rozmawiałem z nim o czasie spędzonym właśnie w lidze węgierskiej i w Ferencvaroszu.
Czy w ogóle zaskoczył pana ten awans Ferencvaroszu do Ligi Mistrzów? Bo no, pewnie w piłce czasami zapominamy, że wiele rzeczy to są projekty kilkuletnie, trzeba różne rzeczy przygotowywać. W poprzednich latach no nie wszystko tam im w pucharach wychodziło, często odpadali dosyć szybko. Także czy z perspektywy tego, że pan widział w tym klubie no już jakiś czas temu, to jest dla pana jakieś wielkie zaskoczenie? Czy widział pan, że to jest wszystko tam poukładane i idzie jakimś konkretnym torem w kierunku konkretnego celu?
No zdecydowanie tak. Tam wszystko było ułożone pod to, żeby Ferencvaros dostał się do europejskich pucharów. No naprawdę baza przygotowania, ogólnie cała otoczka próbuje na bardzo wysokim poziomie. I nawet jak ja grałem w Ferencvarosie przez 3 lata, to nawet nie cieszy, wiadomo, mistrzostwa, zdobywane puchary cieszyły, ale klub tak jakby oczekiwał tego awansu do europejskich pucharów. No, niestety nam się wtedy 3 próby nie powiodły, ale teraz bardzo się cieszę z tego, że w końcu byli gotowi na ten awans i myślę, że nieprzypadkowo tam trafili, bo wygrywali mecze choćby z Celticiem, z Dynamem Zagrzeb, gdzie to są naprawdę topowe zespoły.
To, co jest chyba ciekawe...
No, tak. To był taki długofalowy plan, żeby awansować do tej Ligi Mistrzów.
To, co mi się wydaje jakoś ciekawe z punktu widzenia polskiego kibica, no, który jest jakby stęskniony za sukcesami, teraz wiemy, no, że Lech Poznań da nam, będziemy mieli te czwartki takie trochę bardziej dla nas aktywne z uwagi na Ligę Europy, ale grają tam też piłkarze, no, którzy są znani z boisk ekstraklasy i okazuje się, że to są piłkarze, którzy do tej Ligi Mistrzów są w stanie awansować, także myśli pan, że to też jest jakiś taki
pstryczek mały w nos dla naszych klubów, że może gdzieś nie wykorzystywaliśmy albo nie potrafimy wykorzystać potencjału, który i finansowego, organizacyjnego, który mamy w polskiej lidze?
Ciężko, jak ty coś mi tutaj powiedzieć. Dobrze wiemy, że teraz jeszcze w tym przypadku, gdzie koronawirus panuje, to był jeden mecz. Tak naprawdę decydował o wszystkim i nawet w przypadku Legii Warszawa, gdzie zdobyli Mistrzostwo Polski, później muszą odnaleźć się w jednym meczu. To cały rok grasz i później jeden mecz decyduje. No, czasami się uda, czasami się nie uda. Trzeba grać kolejny rok i może po którejś próbie nam się w końcu uda kolejny raz awansować do tej Ligi Mistrzów. Tak samo było z Ferencvaroszem. Też graliśmy fajnie, super w lidze. Przychodził te dwa mecze najważniejsze. Po całym roku ciężkiej pracy, ciężkich treningów, ciężkich meczy przychodziły dwa mecze i jedną rundę udawało się przechodzić, a w drugiej się odpadało. No i czasami tak jest, czasami potrzebujesz więcej lat, zbierać to doświadczenie i po przegraniu, tak samo te mecze, w których się przegrywa, to też jest duża nauka, duże doświadczenie i to później można przekuć w kolejnych latach na awans.
To, co chyba też jest ciekawe, to fakt, jakich tam się jednak w ostatnim czasie zatrudniało trenerów i że jakby tej filozofii trenerów była jakaś taka wierność tej idei. No, nie były te zmiany takie bardzo szybkie, bo Tomasz Doll, jeżeli się orientuje, to wtedy, prawda, kiedy pan przychodził do Ferencvaroszu, to on już tam pracował. Przesiedział tam przecież ładnych parę lat, mimo że tych sukcesów w europejskich pucharach brakowało i były tylko te sukcesy na krajowym podwórku. Pozwolono mu pracować, zmieniać gdzieś dalej ten klub. Teraz Siergiej Rebro, więc też takie nazwiska, które dla kibiców są znane. Dla pana też był taki przyczynek, żeby właśnie z Tomaszem Dolem, no piłkarzem, który jednak bardzo ciekawe CV piłkarskie ma za sobą, to też był taki coś takiego, co pana przyciągnęło właśnie do tego klubu, kiedy pan tam przechodził?
No zdecydowanie tak. No osoba trenera Dola to on został wybrany w Niemczech jako postać chyba sportowa roku, także to nie jest przypadek. Był to super trener, super człowiek, ale myślę, że też to, że prezes obnaża trenera zaufaniem, że nie jest zwalniany po pół roku, czy po roku, czy nawet po półtora, bo jak się nie mylę, to trener Doll był w Ferencvarosie około 5-6 lat. To też, jeżeli prezes ma zaufanie do trenera, tak samo trener może mieć zaufanie do zawodników i to się wszystko łączy. No. To też jest, stabilizacja jest w piłce nożnej bardzo ważna, że czasami jak są zmiany nawet zawodników na danej pozycji, to gra klubu się nie układa. No. A jak trener ma zaufanie do piłkarzy, jak piłkarz czuje zaufanie od trenera, to wszystko wygląda dobrze.
To jeszcze chciałem spytać, przez ten okres, kiedy pan tam był, no bo wiadomo, że klub przecież musi się zmieniać, muszą być te transfery, które są jakimś bodźcem i tak dalej, ale widział pan, że jest pewna właśnie taka ciągłość takiej filozofii, jeśli chodzi też o wzmacnianie tego klubu, o to, żeby on był rzeczywiście coraz mocniejszy?
No dokładnie tak, no. To też było tak, że nie był wymieniany cały skład po danym sezonie, tylko było kilka wzmocnień, bo uważam, że kilka wzmocnień też jest takich bodźców nowych też jest potrzebnych, ale żeby to było, nie wiem, dwóch, trzech zawodników, a nie wymiana 10 czy 15 zawodników, bo tak naprawdę wtedy się robi całkowicie inna drużyna. No. Ja teraz, jak patrzyłem na grę Ferencvarosu, to ja z zawodnikami pięcioma tam byłem, a już nie gram tam przez idzie czwarty rok teraz. Także jakiś ten trzon zespołu jest zachowany. No zawodnicy, z którymi ja grałem, choćby Zoltan Gera czy Tamas Hajnal, którzy byli naprawdę bardzo dobrymi piłkarzami w przeszłości, grali w Bundeslidze czy w Premier League, to oni też w klubie zostają. I to też jest taki projekt, taka ciągłość i myślę, że to też dużo daje i też dzięki temu osiągnęli taki wielki sukces.
Czy ma pan jeszcze w sobie taką chęć, no teraz oczywiście gra pan w Gdańsku, ale żeby kiedyś jeszcze być może spróbować sił w jakiejś innej lidze zagranicznej?
No nigdy nie powiem nigdy na pewno, ale no zobaczymy. Na razie podpisałem kontrakt tutaj w Gdańsku do 2023 roku, także jeszcze trochę czasu tutaj jest na pokazanie się, a myślę, że dobre mecze, dobra, stabilna gra na wysokim poziomie, gwarantuje to pytania z lig zagranicznych, no zobaczymy jak będzie w moim przypadku.
W Lidze Mistrzów w fazie grupowej oczywiście, no myślę, nie zabraknie ciekawych spotkań w grupie A, na przykład Bayern Monachium i Atletico Madryt, do tego jeszcze Lokomotiv Moskwa, czyli klub Rybusa i Krychowiaka, oczywiście w Bayernie Lewandowski. W grupie D Liverpool, Ajax Amsterdam i Atalanta Bergamo, również bardzo ciekawa grupa. Grupa G, Juventus Turyn, FC Barcelona, Dynamo Kijów i właśnie Ferencváros, o którym mówił Michał Nalepa. W grupie H Paris Saint-Germain, Manchester United i RB Lipsk. W grupie C jeszcze do tego FC Porto, Manchester City, Olympiakos Pireus. Grupa B Real Madryt, Shakhtar Donieck, Inter Mediolan i Borussia Mönchengladbach. Także składy grup naprawdę bardzo interesujące. Z pewnością będzie sporo działo się w fazie grupowej. No i także z pewnością swoje dołoży koronawirus. Piłkarze będą wypadać ze składów poszczególnych drużyn. Także ten sezon z tego powodu no, może być ciekawy i interesujący. W tym tygodniu także mecze Lecha Poznań w Lidze Europy. To w czwartek, a w piątek mecz eliminacji Mistrzostw Europy rozegrają nasze piłkarki. W Warszawie zmierzą się z Azerkami, a w kolejnym tygodniu zagrają na wyjeździe z Mołdawią. Wrześniowy remis i porażka z Czeszkami mocno skomplikowały naszą sytuację w grupie. O sytuacji w drużynie rozmawiałem z pomocniczką Dominiką Grabowską. Jak drużyna zareagowała na wrześniowe kiepskie wyniki i właśnie tą porażkę z Czeszkami?
Nie wiem jak u dziewczyn. Na pewno ja to mam jakby cały czas jakiś tam niedosyt z tyłu głowy, no ale jest to już historia. No przed nami są teraz też dwa najważniejsze mecze i skupiamy się tylko na tym, a to co już jest za nami, no to niestety, ale już nie mamy na to wpływu.
Teraz Polki muszą wygrać dwa spotkania. Biało-czerwone są o wiele wyżej notowane od rywalek, czyli od Azerek i Mołdawianek.
Jak najbardziej będziemy teraz faworytkami w tych dwóch meczach i cel jest oczywiście tylko jeden. Ja sobie inaczej tego nie wyobrażam, jak zdobycie 6 punktów i myślę, że każda z nas ma taki sam cel, jak i dziewczyny, jak i cały sztab szkoleniowy. Myślę, że jak najlepiej przygotuje nas do tego spotkania i zdobędziemy te 6 punktów, o które walczymy i to jest nasz najbliższy cel na te dwa mecze.
Szanse wyjazdu na Mistrzostwa Europy są jednak no, zdecydowanie mniejsze niż jeszcze na początku września, choć apetyty były duże i Dominika Grabowska się z tym zgadza.
Oczywiście zgodzę się z tym, że robiłyśmy apetytu na awans na Euro. Zrobiłyśmy i tak już naprawdę ogromny postęp, ogromny krok w przód, ale uważam, że nie ma się co załamywać, tak jak już powiedziałam, to już jest historia. Ja uważam, że stać nas na wiele więcej i tak już pokazałyśmy, że idziemy do przodu tymi małymi kroczkami, że już naprawdę to lepiej wygląda, że jest ogromny progres. Więc tylko tak naprawdę ciężka praca i to przyniesie efekty i liczymy oczywiście na wsparcie kibiców i na to, żeby nam tak naprawdę też nie skreślali po tych dwóch meczach, bo tak naprawdę my dopiero pokażemy, na co nas stać i udowodnimy, że naprawdę zasługujemy na to wsparcie i zasługujemy na to, żeby grać o najwyższe cele.
No ale nasza kadra piłkarek się rozwija, to jest bezsporne. Ciągle jednak brakuje nam większej liczby zawodniczek na poziomie reprezentacyjnym.
Drużyna oczywiście ma swoje liderki, ale też się zgodzę, że brakuje nam takiej szerszej kadry, ale to też dużo wynika z tego, że kontuzje się biorą i później są problemy. I też jak najbardziej wynika to z tego, że w Polsce nie ma tak dużo dziewczyn grających w piłkę, ale już teraz mogę powiedzieć, ja już teraz to widzę, że to wszystko idzie do przodu, że coraz więcej osób, dziewczynek oczywiście, zaczyna grać w piłkę i to oczywiście dla nas, dla kadry, dla naszego kraju, to same plusy, bo tak naprawdę dzięki temu już teraz te młode dziewczyny pukają do kadry i myślę, że to kwestia czasu i że one też będą stanowiły trzon tej kadry, więc uważam, że to idzie do przodu, że już coraz więcej jest równorzędnych zawodniczek na jednej pozycji, a o to właśnie nam chodzi, czy jak wypada jedna zawodniczka z kontuzją, to na jej miejsce wchodzi zawodniczka o takich samych umiejętnościach i potrzebujemy tej rywalizacji. Myślę, że każdy zawodnik, zawodniczka chce tej rywalizacji, potrzebuje i trener myślę, że zgodzi się ze mną, że jeśli ma na jednej pozycji dwie równorzędne zawodniczki, no to jest sama przyjemność po prostu patrzeć na treningach, jak wygląda ta rywalizacja.
Pozostaje pytanie, czy czas będzie działał na korzyść reprezentacji. Coraz więcej zawodniczek gra w zagranicznych klubach. Nasz ligowy sezon jest pokazywany w ogólnodostępnej telewizji i to wszystko na pewno działa na korzyść polskiego kobiecego futbolu.
Myślę, że potrzebujemy tego czasu, że trochę w tym prawdy jest. I chociaż mimo, że tak już naprawdę zrobiłyśmy duży postęp, tak jak najbardziej zgodzę się też z tym, że kadrowiczki, że zaczęłyśmy wyjeżdżać za granicę. To ma bardzo dobry wpływ na naszą reprezentację, bo dzięki temu nasza reprezentacja rozwija się i tylko to wygląda, wygląda coraz lepiej. Oczywiście też pojawiła się liga w telewizji, za co no, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo uważam, że to już jest ogromny krok w przód, żeby ta nasza piłka się rozwinęła, żeby właśnie ludzie zaczęli to oglądać, żeby zaczęli zwracać uwagę na naszą dyscyplinę, znaczy dyscyplinę, że kobiety też mogą grać w piłkę i to już jest ogromny krok w przód, że to zaczęło pojawiać się w telewizji, bo myślę, że dzięki temu też przyjdzie więcej sponsorów i a o to nam chodzi, żeby też troszeczkę jakby więcej pieniędzy zainwestować w naszą piłkę kobiecą, no bo my, no nie oszukujmy się, my też chcemy zarabiać dobre pieniądze, też chcemy zadbać o naszą przyszłość.
Mówiła Dominika Grabowska, przypomnę, mecz Polek z Azerkami w piątek w Warszawie, wyjazd do Mołdawii w przyszłym tygodniu i to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was tym razem. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek.